Wolność słowa to fundament demokracji, ale czy w dobie narastającej polaryzacji społecznej potrafimy z niej korzystać? W ubiegłym tygodniu europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń opublikował w serwisie X zdjęcie ze spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa oglądających lotniczy pokaz w Waszyngtonie wykonany ku pamięci tragicznie zmarłego pułkownika Macieja Krakowiana. Biedroń opatrzył go opisem Sean Patrol na posterunku. Sean Patrol to niebezpieczny trend wśród nastolatków wywodzący się z TikToka. Polega na zaczepianiu przez grupy chłopaków, młodych dziewcząt w miejscach publicznych, które w ich ocenie, oczywiście te dziewczęta, ubierają się w sposób nieprzyzwoity czy nieobyczajny. Następnego dnia poseł usunął wcześniejszy wpis i napisał, że przeprasza, że tego czynu dopuścił się jeden z asystentów, że usunął, że ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. No ale uderz w stół, nożyce się odezwą. W niedzielę Kazik Staszewski w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych sparafrazował swój stary utwór i w wulgarnych słowach śpiewał o Robercie Biedroniu. Wspomniał również o profesorze Marku Migalskim. Staszewski powiedział, że przypomina w ten sposób starą piosenkę Wobec ogromu ohydy. I użył słów, że polityk będzie wisiał za to, że obraża naszych pilotów. I to jest punkt wyjścia, jeden z przykładów, ale niestety z wielu przykładów, które dotyczą i dotykają tego zjawiska, które chyba jednak coraz bardziej się zaostrza i o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali z naszymi gośćmi, którym dziękuję za cierpliwość, ponieważ ten pierwszy temat, który za nami, no to jest rzecz, która pojawiła się nagle, a byliśmy umówieni na wcześniej godzinę, więc dziękuję za cierpliwość. Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jan Sieczka, psycholog i psychoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I dodam, że wszyscy państwo są z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. I pomyślałam sobie, że być może w ogóle niepotrzebnie przytoczyłam całą tę historię, która jest bardzo złożona. Kto co powiedział, gdzie napisał. Bo być może to jest właśnie taki mój wkład w rozpropagowanie tego rodzaju zachowań. Czy jednak nie? O tym powinno się mówić, no bo jednak jest to zjawisko, które gdzieś tam się potęguje.
No pytanie dla mnie o tym, gdzie powinno się mówić i w jaki sposób o tym powinno się mówić. To jest takie podstawowe pytanie, bo jeżeli wszystko jest dla wszystkich, no to rzeczywiście pewne rzeczy zaczynają być niebezpieczne. Jeżeli to dzieci, młodzież są świadkami w social mediach takich niekultury, takiej agresji, no to właściwie inspirujemy. Inspirujemy, pokazujemy, że nie ma granic, że właściwie każdy wszystko może powiedzieć, no bo przecież jest wolność słowa.
Ja bym proponował ewentualnie wrócić do bazy, a bazą byłoby dla mnie taka forma zdiagnozowania, dlaczego w ogóle to ma mieć miejsce i ma miejsce, czy to na kanwie polityki, czy w szkołach, pośród młodzieży, w rodzinach, w kościele. Jesteśmy zalani zewsząd. Pytanie, które można byłoby postawić w punkcie wyjścia do tejże dyskusji, dlaczego tak jest? Co takiego się dzieje, że ten trend coraz bardziej jest zdecydowanie większy niż kiedyś? To przyzwolenie jest takie oczywiste, a nawet można by powiedzieć, że w tych zawodach, kto bardziej kogo, to można nawet wygrać jakąś nagrodę. Na przykład być właśnie w mediach, na pierwszej stronie. No. To takie zawody.
Też, ale ja też sobie myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które pan doktor tutaj wniósł. Skąd, właściwie gdzie jest początek też tego i gdzie my zaczęliśmy, w którym momencie stało się ważne zdanie wszystkich na każdy temat?
No właśnie, w którym momencie?
No bo to tak się też wydarza, że dzisiaj każdy ma takie wewnętrzne przekonanie, że właściwie no, jest ekspertem od wszystkiego i że właściwie każdy może zabrać głos na każdy temat. I to właściwie no już od uczniów możemy posłuchać o jakiejś opinii czy ocenie. Ocena chyba, myślę, to jest jeszcze lepsze słowo na temat różnych procesów społecznych. I z jednej strony to jest strasznie dobrze, że młodzi ludzie mają ochotę zabierać głos w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony nadawanie temu też takiego tonu eksperckiego i równoważnego do ekspertu budzi jednak gdzieś we mnie sprzeciw. Bo myślę sobie, że tym samym nie umiemy odróżniać informacji od dezinformacji i właściwie równoznaczne stają się i jakieś narcystyczne fantazje na temat tego, że ja mogę zabierać głos w jakiejś sprawie i rzeczywiste opinie wiarygodnych specjalistów.
Tak naprawdę każdy, kto ma dostęp do internetu, ma urządzenie mobilne lub ma komputer, który jest w stanie wpisywać słowa, może obecnie wyrazić opinię, czy to w komentarzu, czy nawet też audiowizualnie. Taki jest masa influencerów, którzy po prostu w domowym zaciszu otwierają sobie bardzo wysokiej jakości aparat fotograficzny w telefonie z wysokiej jakości mikrofonem i już nagrywają swoją opinię, która idzie do internetu. Ludzie to szerują. Tak.
Przepraszam, że wejdę w słowo, czyli winna jest technologia, która... No. Może nie bezpośrednio sama technologia, ale to ona jest tym narzędziem do przyspieszenia procesu.
No biorąc pod uwagę, że każdy obecnie może to zrobić, kto ma dostęp do internetu i mówię, no jest wyposażony nawet w podstawowy sprzęt, no to wydaje mi się, że tak, no bo ja tutaj jestem akurat z tego grona najmłodszy i no ja się urodziłem w takich czasach, że już to wszystko było, nie? Ale na przykład 30 czy 40 lat temu no to możliwość wyrażenia opinii, tak jak teraz dzisiaj siedzimy w radiu, no wymagała pewnego rodzaju spotkania na przykład, tak? Że pojawiali się eksperci, którzy się w odpowiednich kanałach informacyjnych wypowiadali, a obecnie, no to mówię, ta taka bariera wejścia w przedstawianie swoich opinii w internecie i nie tylko, no jest dużo, dużo mniejsza.
My zamieniamy chyba pojęcie eksperta z opiniami, bo przecież to, że urządzenia dają taką możliwość wyrażania opinii, to mnie się rodzi pytanie, ale dlaczego każdy, bądź w większości, ma mieć jakąkolwiek opinię na temat spraw, na których się nie zna, bo jedynie zna się na temat tychże spraw ekspert, który zasadniczo nie wyraża swojego zdania, kiedy nie jest proszony.
Panie doktorze, a wydaje mi się, że w ogóle też źle definiujemy jako społeczeństwo. Zaczęliśmy trochę rozszerzać to pojęcie opinii, bo mylimy je też z faktami, to znaczy z informacjami, o może w ten sposób.
Dlatego, że bardziej przebija się sferę emocjonalnego osądu rzeczywistości, a nie poznawczego. Wiedza pozwala w strukturach poznawczych zweryfikować, co jest prawdziwe, co jest, jakie jest. Emocjonalność mówi nie lubię, nie potrzebuję, głupie i neguje wszystko, co jak leci, tylko po to, żeby w ogóle zaistnieć. I w tym jest chyba problem, że tak naprawdę mówiąc o opiniach, o wyrażeniu jakiegokolwiek sądu eksperckiego, to z tym nie ma nic wspólnego. Ma jedynie wspólnego z tym, żeby emocjonalnie wyrażać siebie, żeby w ogóle gdziekolwiek zaistnieć, szczególnie ci, którzy ogólnie rzecz biorąc nie mają nic do powiedzenia.
Szukałam jakiegoś przykładu i przyszło mi do głowy, że właśnie to mógłby obrazować taki przykład, że ktoś na przykład... Ktoś wyraża, jak twierdzi, swoją opinię w mediach społecznościowych, że oto szczepionki na COVID to jest samo zło i są niepotrzebne. Czy to jest opinia? To nie jest opinia.
To jest wrażenie lęku przed ewentualnie zagrożeniem, którego nie znam. Stąd emocjonalnie lęk powoduje wyrażenie opinii, ale to jest, trzeba byłoby czytać roboczo, boję się bardzo i krzyczę, jak ja bardzo się boję, więc mówię, uważajcie, nie idźcie tam, bo ja się tego boję. No taka opinia.
Ale gdzieś też, jeśli szukamy początku, to myślę, że w przypadku naszego kraju, chociaż oczywiście to nie jest zjawisko dotyczące tylko i wyłącznie Polski, ale w przypadku naszego kraju być może gdzieś tam winien jest ten początkowy, bardzo drapieżny kapitalizm, gdzie przestało mieć znaczenie doświadczenie, ten siwy włos przestał być już taką oznaką kogoś, kto właśnie z jednej strony ma doświadczenie, ale z drugiej strony wiedzę życiową, może doradzić. Te wszystkie poszukiwania do pracy ludzi z bardzo bogatym doświadczeniem, ale mających 25 lat, prawda? No, oczywiście przerysowuję to, ale może gdzieś i tam leży ten początek, prapoczątek.
No na pewno i tutaj tak jak Janek zauważył, rzeczywiście to tak jest, że no ogromny wpływ na to ma technologia, bo kiedyś jak dziewczynka miała ochotę zrobić ciasto ze śliwkami, to dzwoniła do babci i krok po kroku babcia mi mówiła z drugiego końca Polski, jak ja będę to ciasto robiła albo co ja będę robiła. A dzisiaj to tak jest, że się włącza YouTube'a i właściwie YouTube załatwia wszystko. Więc my przeżywamy ten kryzys ekspercki najpierw w rodzinie i później myślę, że dalej i dalej. I zbłądziliśmy też jakoś niewłaściwie definiując, interpretując wiele różnych szalenie istotnych haseł, jak na przykład to, że dzieci mają prawo, że dzieci są ważne i nadając jak gdyby często dzieciom kompetencje, których dzieci nie są gotowe w ogóle udźwignąć. I często tak jest, że zdanie, opinia dzieci jest ich opinią i dzieci mają prawo do tego, żeby błądzić w swojej opinii, żeby popełniać wiele różnych błędów, a my często podnosimy te opinie do rangi fachowości.
Kiedyś mówiło się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Kultura, tak. Rodzina,
ja nie
szkoła.
Lubiłam tego powiedzenia.
No tak, ale ono wcale nie było złe, ono było mądre. Dlaczego? Dlatego, że to prawda, że rodzina, kultura, kościół, szkoła była często opresyjna. Że rzeczywiście te dzieci nie miały nic do powiedzenia. Tam było w kącie, tam trzeba było jeść z boku, nie odzywać się, a jak dorośli przyszli, trzeba było wyjść. I oczywiście można by powiedzieć, że nie było to może miłe. Ale tak jak niektórzy mówią, że nie można być niedźwiedziem, jak się najpierw nie będzie misiem. Niestety dzisiaj dzieci stają się natychmiast dorosłe w pozycji, w stanowieniu właśnie tejże opinii i sprawia to, że z takiego odbicia, można by powiedzieć, społecznego i socjologicznego, że kiedy dzieci dzisiaj nie mogły, to te dzisiaj rodzice, którzy mają swoje dzieci, w nawiasie, będąc kiedyś dziećmi, które nie mogły, to ci dzisiaj ci rodzice mogąc, delegują dziecka, żeby ono mogło. I w tym momencie mamy taki, przepraszam za słowo, rynsztok wyrażania siebie bez jakichkolwiek hamulcy, bo wartości, które byłyby ważne, które by blokowały, to właśnie wyrażanie siebie i tego, że dzisiaj ludzie sobie wszystko zazdroszczą, nienawidzą, nie chcą, bo każdy chce być gwiazdą. No niestety, jak patrzymy na nieboskłon, to gwiazd jest naprawdę trudno policzyć. Ale przecież każdy chce być gwiazdą i w tym momencie każda gwiazda gnije, rzuca, neguje, że jest inna gwiazda. I zaczyna się rywalizacja, opozycja, która tak naprawdę niestety jest ciągłą rywalizacją.
Czyli tak naprawdę to jest gdzieś ten początek, ale jednak daleko jest od tego, o czym mówimy, do tego rodzaju zachowań, o jakich tutaj wspominałam, mówiąc o tej wymianie, nazwijmy to wymianie czy rozmowie przy pomocy mediów społecznościowych, rozmowie o wartościach, bo jak tak się zastanowić, to tutaj właściwie panowie mówią o wartościach.
Z drugiej strony ja mam takie poczucie, oglądając różne telewizje, tak, czy wieczorne wiadomości, jak są pokazywane fragmenty wypowiedzi różnych polityków, to tutaj pan doktor też o tym wspomniał, że ja też na przykład trudno mi jest rozróżnić, kiedy jakiś polityk mówi o faktach, a inny polityk mówi o opinii. I to jakby też ta granica się coraz bardziej zaciera. Więc zdaje się, bo tutaj mówimy o mowie nienawiści, że no jednak mowa nienawiści, jak już mamy dwie strony, no to w sumie niezależnie jakimi środkami, no to jedna strona chce wygrać z drugą. I nawet jeżeli używamy głównie opinii, nie mówimy o faktach, no to w sumie najważniejsze jest to, kto jest atakowany i jak ta osoba, która jest atakowana, chce odpowiedzieć. Najczęściej chce odpowiedzieć w taki sposób, żeby wygrać. I to jest taka niekończąca się historia sporów i politycznych, i światopoglądowych, a jak mówimy o dzieciach, no to też coraz więcej pacjentów, których ja przyjmuję, opowiada mi o sytuacjach w szkole konfliktów wirtualnych, że dzieje się coś takiego w internecie albo na grupie facebookowej i później te sytuacje wychodzą na zewnątrz, są zaangażowani nauczyciele, rodzice, więc zdaje się jakby nawiązując do tej poprzedniej dyskusji o wpływie internetu, no że jednak im większy jest ten dostęp, im więcej jest tych informacji, tym gorzej. I tutaj właśnie można by się zastanawiać, czy to, co pan doktor mówił o tych strukturach, czy to, że to powoli zaczynamy to tracić, czy to dobrze.
Mhm. Ja też myślę sobie tak, że w nawiązaniu do tego, co powiedział Janek i pan doktor, myślę sobie o tej rywalizacji, że to jest tak, że jak się spotykają dwie osoby, to bardzo często jest tak, że się właściwie wymieniają takimi swoimi poglądami, ale tam jest takie jedno przewodnie hasło, ja wiem. I właściwie nawzajem się nie słuchają, nie ma też takiej wymiany myśli, nie ma żadnej wymiany. Tylko właściwie jest taka, tak jak doktor powiedział, że po prostu jest taka rywalizacja.
Ale to jest, wydaje mi się też kluczowe, że myśmy przestali się słuchać. No to tak. Znaczy my wyrzucamy swoje racje, ale nie słuchamy racji innych. Ja całkiem niedawno oglądałam taki film z 94 roku, Nocna zmiana. To o takich gorących chwilach w Polsce, w polskiej polityce, kiedy upadał rząd Jana Olszewskiego i ja byłam zaszokowana, bo to byli polscy politycy i tam się działy różnego rodzaju walki i przepychanki i próba zdobycia władzy, ale wypowiedzi polityków zestawionych nawet w jednym studiu, kiedy jeden mówi, drugi mu nie przerywał, czekał spokojnie, fundamentalnie się nie zgadzając z tym pierwszym, aż tamten skończy i dopiero mówił swoje racje. I to był dla mnie szok. Ja przypomnę 94 rok, to nie jest 1410.
No dzisiaj niestety w rozmowie takiej publicznej właściwie wszystkie chwyty są dozwolone. Wszystko można powiedzieć, właściwie bez ogródek, można obrażać z mównicy i nikt nie ma za to żadnych konsekwencji. Myślę, że to jest największy kłopot.
Byleby to służyło promocji siebie, bo to jest oczywiście w tym wszystkim jednak ciągle najważniejsze, żeby siebie wypromować i po prostu ta taka anegdotka, że nieważne czy dobrze czy źle, ale żeby zaistnieć, no to jest zobowiązujące.
Byleby nazwiska nie przekraczać.
I tak jest. I jakże to jest smutne. Ja często, no niestety ubolewam nad tym, że kiedy spotykam, co jest w naszej pracy szalenie istotne, jak wielu ludzi przedefiniowuje rzeczywistość, jak gdyby nazywa rzeczy w inny sposób niż one są. Mówi o różnych rzeczach. To są rzeczy, które prowadzą do bardzo głębokich zranień w przyszłości, emocjonalnych i psychicznych. Jak niewiele dzieci uczonych jest argumentacji, logiki, kontynuacji wypowiedzi. Jak wielu ludzi ma problem z prostym stylem komunikacyjnym. I jak mało jest spójności, logiki, argumentacji, dyskusji.
Wystarczyłoby teraz zajrzeć do domostw, jeśli ktoś nas słucha. Załóżmy, że jednak ktoś nas słucha, nawet jak nie słuchają, to można byłoby tak założyć, ile dzisiaj par, małżeństw ze sobą, tak jak mówisz, Aniu, umie rozmawiać, czyli wyrażać swoje zdanie, z którym się mogę nie zgodzić, ale wyrażam swoje kontrargumenty, która z druga strona ich wysłuchuje, bierze je pod uwagę, czyli coś, co nazywamy takim normalnym dialogiem, którego dzisiaj naprawdę ze świeczką można poszukać. Ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać. Umieją tylko wyrażać się. Kropka.
No i tak myślą sobie, że jeżeli jest tak, że rzeczywiście jakby dorośli nie potrafią ze sobą rozmawiać, dorośli rywalizują, kto bardziej błyszczy, albo kogo jest racja, albo kto się bardziej wypromuje, to można powiedzieć, że właściwie wcale nie dziwi to, że wśród nastolatków jest taki hejt, bo oni się też będą w taki sam sposób promować i w taki sam sposób upokarzać. I jak powstanie jakaś grupa, na przykład na Messengerze szkolna, i jedna osoba zostanie hejtowana, no to wszyscy się podłączą. I właściwie tylko po to, żeby nie pozostać w mniejszości, żeby nie wyrazić swojego zdania, bo tego nie umieją, bo się boją.
I to, co jest też, myślę, istotne, to jak mało dzieci dzisiaj przebywa w ogóle z dorosłymi. Ja kilka razy w tygodniu odbywam konsultacje takie, w których po prostu wspieram wychowawczo też rodziców małych dzieci i często ustalamy, ile czasu dziecko spędza w rodzinie. Jest w nas jakieś głębokie przekonanie, że od wcześniejszych lat, już w przedszkolu, bardzo ważna jest grupa rówieśnicza i tak organizujemy trzylatkom imprezy urodzinowe za kilka tysięcy z dmuchańcami i innymi cyrkami, w których mamy fantazję, że to po prostu jest im bardzo potrzebne i tworzenie grupy rówieśniczej jest dla nich bardzo istotne. No i czego się może sześciolatek nauczyć od innego sześciolatka? No ten zakres rzeczy to wydaje się jest świetnie zrealizowany już w przedszkolu. No i po południu wydawałoby się, że może mógłby się pouczyć czegoś od taty albo od mamy. Że byłoby dobrze, żeby jednak ten czas był jakąś inspiracją w relacji z dorosłym. O babci, dziadku to już nawet nie marzę, ale myślę sobie, że to jest szalenie istotne, żebyśmy za bardzo tych dzieci jednak nie wychowywali wyłącznie w grupach rówieśniczych, klasach, klubach sportowych, innych miejscach, dlatego że chcielibyśmy uczyć ich rzeczy ważnych, jak rozmowa, dyskusja, a tak mało im tego gwarantujemy.
No ale chyba to, przepraszam, tylko dokończę, to jest taką ilustracją, o czym powiedziałam w poprzednim wejściu, że te dzieci dlatego mają te wszystkie imprezy, bo tak naprawdę to nie one tego chcą. To są ci rodzice, organizują dla samych siebie, bo sami kiedyś tego nie mieli i wciskają tym dzieciom konieczność spotykania się i w zorganizowanej grupie robimy imprezę urodzinową. 13 osób, 20 skaczą i po co?
Ale to też może wynikać jeszcze z jednej rzeczy, a mianowicie z tego, że rodzice tak bardzo się boją, że dzieci nadużywają tych wszystkich portali społecznościowych, że za dużo siedzą przy komputerze, więc to jest pewnie ten rodzaj troski, wyrażenia troski o to, by socjalizować dzieci.
Mam wątpliwości,
to jest
ponieważ mam wątpliwości bardzo poważne. Ważne, ponieważ to tak jest, że no wiadomo, jak są takie urodziny, to tak się podzielę taką refleksją, no to trzeba przynieść prezent. No to ten prezent to najczęściej jest składkowy i proszę sobie wyobrazić, że znam takie historie, że 20 dzieci i prezent 2000. Także dla czterolatka. Także myślę, że to elektronika wchodzi bardzo mocno jednak.
Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, ale wcześniej w Radiu Szczecin wiadomości. A ja jeszcze raz witam naszych gości. Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka. Dobry wieczór. Jan Sieczka, psycholog, psychoterapeuta.
Dobry wieczór.
I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Jeszcze cały czas jesteśmy razem.
Jesteśmy razem, tym bardziej, że państwo reprezentują jedną instytucję, Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, ale rozumiem, że nie tylko dlatego zgodnie.
No, myślę, że też reprezentujemy chyba podobne wartości i myślę, że etyka zawodowa nasza dosyć jasno też te wartości określa.
Mówiliśmy w poprzedniej godzinie o tych przyczynach, o tym, gdzie jest to źródło, gdzie jest ten moment, kiedy to wszystko się zaczęło. Ten moment, od którego to wszystko zaczęło coraz bardziej się nakręcać. A tak to jest, że taka sprężyna nakręcana, 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 puszczona w pewnym momencie musi... No właśnie, i tu jest to moje pytanie, czy jesteśmy straceni już dla świata?
No z pewnością zmierzamy w tym kierunku, nie tylko na ku słońcu, ale nawet i dalej. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś człowiek, co nie znaczy, że mówimy, że za moich czasów, tylko w ogóle kiedyś człowiek organizował się wobec zadania. Zadanie decydowało o tym, że na przykład, żeby wylepić garnek, żeby być dobrą miecz zrobić, czy cokolwiek innego, można zawody wymieniać, wiele innych, to ktoś był czeladnikiem, później uczył się i w konsekwencji został mistrzem i on był ekspertem od na przykład kucia miecza. On był ekspertem, całe życie robił ten miecz. On był ekspertem. Dzisiaj niestety wyrażenie, to co mówiliśmy wcześniej, opinii, swojego zdania, nie ma żadnego związku z jakimkolwiek zadaniem. Ludzie się nie organizują wobec zadania. Organizują się wobec samych siebie, żeby w ogóle cokolwiek jednak coś zaistniało. Czyli nie moje zadanie, które ja realizuję i ono jest moim dziełem, tylko narcystycznie ja jestem swoim dziełem i o tym wszystkim chcę głośno i wyraźnie wykrzyczeć.
Ale z drugiej strony to nie jest tak, że jeśli ja jestem, nie wiem, mistrzem snycerskim, to mogę się tylko na ten temat wypowiadać. Przecież jeśli ktoś się mnie zapyta, co sądzę...
Na temat pogody mogę powiedzieć, że jest ładno.
No właśnie.
Ale nie jestem ekspertem, tylko wyrażam po prostu stosunek do rzeczywistości. To nie jest tożsame.
No dobrze, ale czy rzeczywiście nie ma odwrotu, albo inaczej, co by musiało się zdarzyć, żebyśmy jednak trochę się zatrzymali w tej walce na słowa, coraz bardziej raniącej, bo słowa mogą ranić, ale słowa mogą też zabijać i to może brzmi banalnie, ale ja akurat uważam, że w tym banale jest po prostu prawda.
No, oczywiście, że tak. Wiele jest takich wydarzeń, w których od słowa do słowa ludzie podejmowali różne decyzje, także zakończenia swojego życia. Pani redaktor zadała pytanie, co by nas mogło powstrzymać. No, my mamy wiele takich dobrych momentów, nawet w ostatnim czasie, kiedy potrafiliśmy przemówić jednym głosem. Na
czyli
przykład...
tragedia. Mówiąc dosadnie.
Kiedy naszych sąsiadów w Ukrainie spotkała wojna. No potrafiliśmy przemówić jednym głosem, kiedy była powódź i jakby myślę sobie, że krótkoterminowo jesteśmy w stanie zrezygnować z siebie i swojej promocji i wziąć się do działania. Myślę, że taka jest natura człowieka i to jest piękne chyba w tej naszej naturze. Natomiast za dużo czasu poświęcamy promocji naszej indywidualności rozumianej jako po prostu wyjątkowej, szczególnej, ważnej i wydaje się, że za dużo energii na to poświęcamy.
Trochę jak pani redaktor powiedziała o kapitalizmie w poprzedniej części audycji, to ja sobie pomyślałem, że to właśnie są te takie dwie główne, zdaje się, społecznie obecne sposoby funkcjonowania różnych społeczności, czyli indywidualizm i kolektywizm, jeżeli dobrze to pojęcie podaję, czyli działanie indywidualne i działanie wspólne. I z jednej strony tutaj Ania mówi o tych kwestiach tragicznych, ale no rzeczywiście jest tak, że to też co pan doktor powiedział a propos bycia rzemieślnikami, że teraz coraz więcej jest osób, które twierdzą, że sobą reprezentują jakąś markę własną i oni to prowadzą sami zazwyczaj i nie podejmują się nawet, mają też trudności w podjęciu pracy z kimś, bo tak bardzo skupiają się na pracy z samymi sobą. I wydaje mi się, że tutaj to też się zaczęło pojawiać właśnie po tym, jak, tak jak pani redaktor powiedziała, no trochę też rynek się zaczął zmieniać i sytuacja ekonomiczna, tak? Bo teraz każdy może sobie pozwolić na życie samemu. I te różnice, zdaje się, są coraz większe przez to, że się nie otwieramy na innych ludzi, tylko skupiamy się na sobie.
Czyli jest szansa, że jak więcej dronów spadnie, jest szansa, że jeśli nawet będą działania wojenne i zacznie doskwierać głód i potrzeba bycia razem w komunie, żeby się zebrać i razem być ze sobą, to jest szansa, że wtedy troszeczkę może się wszystko zmienić na właśnie to nieindywidualizm, tylko
komuna
kolektywizm.
Oczywiście nie w sensie...
Nie komuno wróć, tylko pamiętamy, że była komuna, ale była też solidarność, tak? Czyli coś, co powodowało, że ludzie się jednoczyli dla zadania, dla bycia ze sobą w wolności słowa, ale wolność, która nie miała ranić, tylko miała być życzliwością i tolerancją. Ale wracając nie tylko do dronów, ale też ma być kolejny temat a propos testamentu. Bardzo możliwe to jest tak, że dzisiejsze młode pokolenie, oglądałem taki film dokumentalny z nagrania wypowiedzi młodych ludzi, a młodzi ludzie nie chcą dzisiaj już tylko urodzić się dla pracy. Nie chcą pracować, oni po prostu chcą żyć godnie, oni chcą mieć dom, chcą wyjeżdżać na wakacje, chcą mieć fajne życie, tylko że testament, jeśli rodzice bądź dziadkowie zapiszą ten majątek, który całą krwawicą realizowali, to da im ten niestety komfort. I mówię niestety, dlatego że to powoduje jeszcze bardziej tę konsumpcję, która sprawiają, że wtedy można jeszcze bardziej, właśnie nie wiem co wtedy, bardziej.
Myślę sobie, że na szczęście tak jesteśmy też skonstruowani, że odczuwamy jednak frustrację. I to jest bardzo smutne dzisiaj oglądać, kiedy ta frustracja nie może być realizowana we właściwy sposób, bo kiedy to tak jest, że wszystkie potrzeby są zaspokojane, to ta frustracja po prostu odbija w bok i potrzeby stają się dziwaczne, takie, żeby tam mieć jak najwięcej kolczyków albo jeszcze jakieś inne. Natomiast mam też taką fantazję, że może nawet, jeżeli dojdziemy tak daleko, że tam już będziemy tylko 3 dni pracować i mieć 10 miesięcy wakacji, 2 miesiące szkoły, to że jednak ta frustracja, ten robak taki będzie gdzieś nas gryzł pod spodem i może jednak znajdziemy jakąś siłę i moc. Ale to jest tak, chyba taki moja tęsknota albo idealizm. Tu się wszyscy śmieją.
Z tego na puszczy głos nierealistyczny. Tak, Agnieszko, co byś chciała dokończyć?
Nie.
O robaku nie.
Nie, o robaku nie.
Nie dlatego, że to takie smutne. Nie chcemy być tutaj smutasami, oczywiście, tylko bardziej diagnozujemy taką rzeczywistość, że będąc na co dzień z ludźmi i pracując w ramach stanu psychicznego, to nie znaczy, że jesteśmy ekspertami i żeby to nie było tak, chciałbym tak może sprostować, że nie jesteśmy monopolistami, że akurat Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Myślę, że wyrażamy jesteśmy jakąś grupą reprezentatywną pewnego klimatu, któremu zależy na jednej strony ludzi, którzy mogliby zaistnieć, ale nie tylko dla siebie, dlatego że bez tych drugich to moje ja przestaje, no puste jest, na pustyni jestem, a chcę się przeglądać pośród innych i ewentualnie być tym, który sprawia, że inny się przy mnie przygląda. Taka nasza praca codzienna, jeśli chodzi o psychoterapię, żeby pacjent się mógł przeglądać w nas i zobaczyć siebie, i temu służymy. A ludzie dzisiaj młodzi, to ciekawe jest, zastanawiamy się często, dlaczego to jest tak, że dzisiaj do terapeuty, do psychiatry dziecięcego dostać się jest bardzo trudno, trzeba czekać pół roku, rok, 2, 3 lata. Skąd takie dobrobyt, konsumpcja? Dzieci mają właściwie wszystkie potrzeby spełniane, jednocześnie są sfrustrowane, paradoksalnie, nie trzeba czekać kolejne pokolenia. Są dzisiaj sfrustrowane, zalęknione i robi się właśnie taki pustostan wewnętrzny, że mają wszystko w opakowaniu, ale niestety bazy wewnętrznej nie ma. Po prostu pusto.
Ja sobie myślę, że to w ogóle jest bardzo smutne, jak myślę o naszych pacjentach, że to są ludzie przede wszystkim samotni. I jak rozmawiamy o tym, że Polacy jako naród, no to też w literaturoznawstwie często się pojawia ten motyw tej martyrologii, właśnie tego jednoczenia się wobec tragedii, że to też jest w ogóle dosyć przykre, że jakby mamy tylu samotnych ludzi na co dzień, a musi się właśnie wydarzyć jakaś tragedia, tak jak teraz nawet, nie, że coś się dzieje takiego, co narusza jakąś nam bezpieczeństwo czy poczucie jakiejś stabilności, żeby jakoś zacząć ze sobą o tym rozmawiać. A tak to na co dzień jest tyle samotnych osób, które też do nas przychodzą i szukają w nas czasami pocieszenia, a przecież no, ludzie są dookoła siebie, tak? Czy ci rówieśnicy, czy też współpracownicy. I tutaj po prostu tak jest, nie? Że gdzieś tam nie potrafimy ze sobą rozmawiać albo nie chcemy, trudno powiedzieć, ale fajnie by było, żeby więcej od tej mowy nienawiści było po prostu mowy, po prostu rozmowy, po prostu bycia ze sobą.
Mm-hmm. Powiedział pan o tych tragediach, zresztą tutaj już wcześniej o tym rozmawialiśmy. To jest niesamowite, że mówimy o czymś takim w jakimś dobrym kontekście, ale w gruncie rzeczy to dokładnie tak jest w tej naszej rozmowie, taki można mieć wniosek, ale jednocześnie też dziwne zjawisko, że to tak jak się mówi, im gorzej, tym lepiej. To znaczy też w sensie materialnym. Kiedyś było gorzej może, bo musieliśmy się na jakiejś tam bliżej przestrzeni gnieździć, często kilka pokoleń w mieszkaniu, ale było bliżej. No ale no, gdybyśmy tak patrzyli, to byśmy się jednak nie rozwijali. No, jednak chcemy dążyć ku temu, żeby to życie było fajniejsze, przyjemniejsze.
Pytanie, co to jest dobrobyt i czy to, że mamy więcej, to czy rzeczywiście jest miarą jakiegoś naszego dobrostanu, bo my gromadzimy bardzo dużo, natomiast po prostu połowy tych rzeczy albo więcej nie potrzebujemy w ogóle. I myślę sobie, że kiedyś, kiedy mieliśmy mniej, no to bardziej tego drugiego człowieka potrzebowaliśmy z tym, co on miał i bardziej jakby byliśmy do tej relacji nastawieni frontem. A dzisiaj tak jest, że jesteśmy na tyle samowystarczalni, że właściwie do wielu spraw już nikogo nie potrzebujemy.
No przecież, że przykład z Japonii, gdzie dzieci zamykają się w pokoju i z którego nie wychodzą przez lata, rok, dwa, trzy. Rodzice tylko im przynoszą posiłki pod drzwi i w ten sposób żyją w świecie w pełnej izolacji. Na swój sposób i zobaczmy, za chwilę u nas będzie podobnie. Ja bym powiedział, że nawet już jest w dużej mierze, kiedy rodzice, no coraz bardziej zarabiając, mają możliwości wybudowania domu. Każde dziecko oczywiście ma swój pokój, a każde dziecko w swoim pokoju ma swój net i w tym necie jest i można by powiedzieć dobrobyt, a z drugiej strony cela śmierci.
Jak popatrzymy na popularność na przykład tak zwanej szkoły w chmurze, tak? No to w zasadzie w tym momencie jest to całkowicie legalny sposób na odbywanie tej edukacji obowiązkowej i coraz więcej dzieci z tego korzysta, jeszcze bardziej wzmacniając tą izolację i brakuje później, tak? I dialogu, i umiejętności społecznych, nie mówiąc już o tych rodzicach, o których rozmawialiśmy, że jeżeli dziecko nie ma też kontaktu z rodzicem, jest zamknięty w swoim pokoju, no to też jakby dodatkowo jeszcze w zakresie tego świata wirtualnego, no to całe życie takiej osoby kręci się wokół tego, co widzi na przykład w internecie, tak? Co widzi w ekranie. A nie, jakby nie ma w ogóle tego doświadczenia, nie ma bycia z innymi ludźmi, ale też nie ma bycia ze sobą w różnych miejscach.
I co gorsza, myślę, że kiedy rozmawiamy o edukacji w chmurze, no to też po prostu cały proces edukacyjny jest delegowany na dziecko. Dziecko staje się autorem własnej edukacji, osobą odpowiedzialną za tą dźwiganie, jakby organizacji tego procesu. No proszę sobie wyobrazić, z czym to się później wiąże. Jeżeli ja po prostu mam świadomość, że ja sam się uczę, sam robię, sam wszystko ogarniam, to jak daleko ja muszę być przekonany o własnej bezbłędności, o własnej sile, o własnej mocy i jak ja bardzo nikogo nie potrzebuję. A ty, który jesteś może trochę ode mnie prostszy, starszy, nie wiesz jak działa telefon i nie wiesz jak działa, jesteś mi do niczego niepotrzebny, wujku, ciociu, babciu. I jak bardzo to separuje dzieci od tego, czego potrzebują najbardziej.
Ale równolegle rozgrywa się inny proces tej separacji, bo separacja jest wtedy zdrowa, kiedy jestem dojrzałym człowiekiem i mogę żyć bez drugiego. A u dzieci niestety równoległy proces powoduje, że drugi człowiek, rodzic, rówieśnik jest zagrożeniem. I jeśli jest zagrożeniem, to mam dwa wyjścia. Albo uciec, albo zaatakować. I wtedy mamy podłoże tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, tego hejtu, że nie ma rówieśniczego bycia w towarzystwie, tylko jest w indywidualizmie, które jest niedojrzałe, no i powoduje, że mama, tata, babcia, ktokolwiek by nie był, sąsiad, jest zagrożeniem, bo obcy, nie znam go, nie umie się poruszać, nie mam to, co Janek powiedział, umiejętności społecznych, że z tym dzieckiem mogę się ponazywać, powyzywać, tak jak było, ale się nic nie dzieje, to drony nie latają i nie ma trzeciej wojny światowej. Tak po prostu, głupi jesteś, a ty masz głupi i masz wszy na pępku. I dobrze było. I się nic nie stało, ale dzisiaj, gdyby rodzice to usłyszeli, ten tekst, nadmiarowo interpretując, myślę, że prokurator by już prawie że pukał do domostwa.
No ale z drugiej strony te same dzieci słyszą Kazika Staszewskiego z całym szacunkiem dla jego dorobku jako piosenkarza, który naśpiewa piosenkę Biedroń będziesz wisiał. No to... To właściwie nie wymaga komentarza. Więc ponieważ rozmawiam z lekarzami dusz i państwo postawili diagnozę, to ja poproszę o receptę.
Na przykład to, żeby trochę wyeliminować z social mediów. To, żeby się odseparować od wszelkiego rodzaju informacji i to, żeby czasami móc się ponudzić, szczególnie dzieciom, taka rada dla rodziców, żeby dać dzieciom możliwość, żeby się ponudziły, żeby nic nie musiały i nie były czymkolwiek aktywowane, to wtedy jest szansa, że może ktoś w tej nudzie usłyszy siebie, swoje zdanie, które nie trzeba od razu wyrażać, nie trzeba od razu opiniować, tylko po prostu sobie pobyć, nie angażować się we wszystko, cokolwiek jest możliwe do zaangażowania.
Ja też myślę o takim, żeby wokół siebie się rozglądnąć i zobaczyć, że być może jest jakaś taka bliższa osoba, która jakoś jest nam taka, może nieznajoma, ale jakoś jest nam bliżej do niej i że może nawiązać z nią kontakt, może nawiązać kontakt ze swoim mężem albo żoną, zapytać się jej, jak minął jej dzień, żeby zrobić jej herbatę. Żeby zapytać się, czy było coś fajnego, czy niefajnego, jak się czuje, jak się ma, że może to jest taki początek.
No a jeżeli chodzi o wspieranie dzieci, to pewnie więcej zajęć sensorycznych z mamą i tatą w lesie, a nie w przedszkolu, nie po południu i nie w sposób, który też to zupełnie niedawno mogłam obserwować takie zajęcia, na których to dzieci tam rysują nogami i z lasu są przyniesione igły, liście, kasztany, dzieci potem deptają i to wszystko jest tak wysypane na dywanie, jest bardzo, bardzo wesoło. No a potem my bardzo chcemy, żeby dzieci przestrzegały różnych zasad i bardzo chcemy, żeby taki trzylatek się umiał odnaleźć, a my mu najpierw w tej sali robimy las, potem dżunglę, potem inne rzeczy. No i potem, no i nauczyciele przedszkolni się bronią, bo mówią, że to są zajęcia sensoryczne i mają rację, ale te zajęcia sensoryczne kiedyś się odbywały z rodzicami właśnie w lesie na bosaka. I to wszystko, co my tak naprawdę...
Albo u babci na wsi.
To my tak naprawdę bardzo chcemy zrobić, żeby było dobrze, to wychodzi czasem bardzo słabo. Więc myślę, że więcej rozsądku i wiary po prostu też w to, że no, mamy dobre tradycje też w wychowywaniu dzieci, nie tylko złe.
Zachęcam, o przepraszam.
No, to ja przepraszam. No, ja myślę, że tutaj rozmawiamy o dzieciach, a jeszcze tutaj przecież są dorośli. No, w zasadzie sytuacja, którą pani opisała, no to nie jest sytuacja pomiędzy dwoma dziećmi. I tutaj jest taka kwestia, że coraz więcej na szczęście mówi się o przepracowaniu, tak, że my się tak skupiliśmy na zarabianiu pieniędzy, właśnie na gromadzeniu rzeczy, na tym dobrobycie. No, prawda jest taka, że osoba, która pracuje na etacie, musi na początku roku podać 21 dni wolnych, kiedy będzie miała wolne. I ja sobie myślę w ten sposób, że mamy, na przykład teraz mieliśmy okres wakacyjny, no i nawet u nas w instytucie, no to jak tam przed urlopem czy po urlopie. Ale no jednak ważne jest też to, co przed i po pracy w tygodniu, jak pracujemy, jeżeli nie osoba dorosła też nie zapewni sobie też odpowiedniego odpoczynku, nie zarezerwuje sobie czasu też na bycie ze swoimi dziećmi, no to trudno mówić też o tym, żeby nie było tego napięcia, a jak jest napięcie, no to też się pojawia nienawiść, tak? Bo ona się nie pojawia znikąd, tylko właśnie z tego, że ktoś może po prostu czuć no, ogromną złość do kogoś, tak? Której nie wyraża i jeszcze dodatkowo ma codzienność, która jest napięta i przepełniona, tak?
Zachęcam ostatnio jeszcze też do wejścia, to co Ania powiedziałaś, w naturę. Po prostu jak się pójdzie do lasu, posłucha się zwierząt, posłucha się, teraz rykowisko się rozpoczęło, jelenie ryczą. Można zauczestniczyć w tym klimacie, tego rytmu corocznego, ptaszki, które ćwierkają. Nie musimy nic robić, tylko po prostu być w tym. Nie musimy majstrować, nie musimy wyrażać nawet swojej opinii, nie możemy być ekspertem. Możemy współuczestniczyć w tak zwanym rytmie życia, którego nam na co dzień brakuje, dorosłym i dzieciom też.
Oj, to bardzo ładna recepta. Przyjmuję z wdzięcznością w imieniu własnym i mam nadzieję naszych słuchaczy. Anna Borkowska-Makarewicz, psychoterapeutka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna i psychoterapeutka. Dobry wieczór. Nie dobry wieczór, tylko dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jan Sieczka, psycholog, psychoterapeuta.
Dziękuję bardzo.
I doktor Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To ja dodam jeszcze od siebie więcej uśmiechu i śmiechu może i trochę czasami koniecznie dystansu do samego siebie, tak a propos tej sytuacji. Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii. Pięknie dziękuję i do usłyszenia, a my zmieniamy temat.
Dobranoc.
Dobranoc.